Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie Nogi Poniosą. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. To jest oczywiście radio UWM FM i jak co tydzień w tejże audycji troszeczkę o turystyce, o rekreacji czy o sporcie. W tym tygodniu będzie o sporcie, rekreacji. To zależy z której strony podejść. Będzie to kontynuacja tematu sprzed tygodnia, a więc w dalszym ciągu będę zajmował się historią roweru. Przynajmniej o nie mówiłem właśnie w tym tygodniu wcześniej. I skończyłem mniej więcej na historii właśnie roweru, kolarstwa, cykloturyzmu w Polsce, dochodząc mniej więcej do początków XX wieku. Dziś pójdę dalej, choć jeszcze trzeba się cofnąć do tych dynasów, o których tylko zajawiłem, że Henryk Sienkiewicz pojawiał się na dynasach. Co to w ogóle były te dynasy? Otóż było to, drodzy Państwo, Centrum Kolarstwa Polskiego, gdyż towarzystwa kolarskie, a one wtedy jakby zarządzały naszym kolarstwem, nie mogłyby sobie poradzić bez obiektów sportowych. Bo turystykę bezproblemową można uprawiać na zewnątrz, to żadne obiekty nie są do tego potrzebne, ale jeżeli mówimy o sporcie, o wyczynie, to takie obiekty już muszą się pojawić. I choć ja generalnie tu nawiązuję może bardziej do tej szosowej części kolarstwa, to jednak tor zawsze kształcił również dobrych szosowców i to zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. I mówiąc o tych torach, poza dynasami mieliśmy obiekty chociażby właśnie w Łodzi. Do końca XIX wieku powstały także w Lublinie, Krakowie i innych miastach. Były to różnej jakości, powiedziałbym, tory kolarskie. Zwykle nadawały się one bardziej do nauki jazdy niż do jazdy typowo sportowej. Był właśnie natomiast jeden obiekt, który swoim znaczeniem przewyższał wszystkie tory kolarskie, chyba aż do powstania w 2008 roku krytego welodromu w Pruszkowie. Powstały przy nowej siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów tor na dynasach był miejscem bardzo ważnym, wielkim triumfem Antoniego Fertnera, sekretarza WTC. Tor, jak na ówczesne czasy, był jednym z najnowocześniejszych w Europie. Wybudowano go w niecałe 5 miesięcy. Był uniwersalny i można było go użytkować nie tylko do wyścigów. Tereny wokół zostały przeznaczone do szeroko pojętej rekreacji, jak chociażby gra w tenisa. Podobnie jest teraz, chociażby na welodromie w Pruszkowie, właśnie na tym śródtorzu grają chociażby badmintoniści. Dopiero właśnie po dynasach inne miasta zdecydowały się na budowę własnych torów, bo wcześniej to mieli tylko te cyklodromy właśnie takie bardziej do nauki jazdy, coś co nie przypominało jakoś tego dzisiejszego welodromu. I w taki sposób powstały tory w Kaliszu, Poznaniu, w Kielcach, Częstochowie i w Milówce koło Dąbrowy. We Lwowie powstał pierwszy tor asfaltowy już w 1897 roku, a w Łodzi z toru ziemnego powstał tor betonowy rok później. Dynasty nawierzchnię betonową otrzymały dopiero w roku 1921. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że te tory były dla towarzystw siłą napędową ich sportowej właśnie działalności. Były też oczywiście miejscem rozrywki dla obywateli. A tu już troszeczkę mówię o tych dynasach. Skąd w ogóle ta nazwa dynasy? Nazwa tego toru, podobnie jak całej części warszawskiego Śródmieścia, pochodzi od nazwiska księcia Karola Henryka Mikołaja Ottona von Nassau-Siegena, znanego chociażby z pana Tadeusza jako książę denasów, awanturnik, podróżnik i myśliwy. I on w okolicy tam w XVII wieku miał pałac. Od tego książę denasów zostały właśnie dynasy. Natomiast dalsze losy rozwoju towarzystw cyklistów w międzywojniu poznacie po przerwie, natomiast przed przerwą oczywiście troszeczkę newsów turystycznych, bo to, że jesteśmy w sporcie, to nie znaczy, że od turystyki uciekam. Troszeczkę o CPK w powiązaniu z lotniskiem Chopina. Przyszłość projektu CPK i zasadność generalnie budowy nowego naszego lotniska to jeden z priorytetów nowego rządu na najbliższe miesiące, ale w zasadzie co z CPK to jeszcze nie wiadomo, ale już teraz można rozwiązać kwestię przepustowości dwóch największych lotnisk na Mazowszu, a więc lotniska Chopina oraz portu w Modlinie. W przypadku tego drugiego już słyszy się, że troszeczkę Ryanair próbuje swoje ugrać, ale są pomysły na stworzenie nowej strefy non-Schengen, co dodatkowo zwiększy powierzchnię użytkową około 1/3. Większym problemem wydaje się jednak lotnisko Chopina. Oficjalne prognozy PPL mówią o obsłużeniu ponad 20,5 miliona podróżnych. Oznacza to, że przepustowość lotniska sięgnie właściwie limitu, którym w ogóle da się cokolwiek robić. W związku z czym rozbudowa stanie się koniecznością i to niezależnie od tego, jaka decyzja zostanie podjęta w sprawie CPK. Chyba, żeby po prostu wyłączyli lotnisko w Okęciu, a takie plany przecież też są. Natomiast no, o rozbudowie to już się mówi od około 8 lat, natomiast no, nic się jeszcze w związku z tym nie zmieniło. Tutaj tak samo jest propozycja rozbudowy strefy non-Schengen, a wracając tutaj do CPK, z najnowszej prognozy IATA właśnie dla tego lotniska wychodzi, że lotnisko obsłuży w 2030 roku, tak, jeszcze nie stoi, a już na pewno obsłuży 28 milionów pasażerów, a w 2040 dojdzie do 40 milionów podróżnych. No takie są, drodzy Państwo, pomysły, tak? Takie są wyliczenia. Jak wiadomo, z tymi wyliczeniami to można się bardzo daleko zagalopować. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast to oznacza, że będzie to mniej niż we wcześniejszych prognozach, no i CPK będzie też mniejszy. Jednocześnie władze CPK zakładają zakończenie budowy zgodnie z pierwotnym planem, czyli uruchomienie lotniska w połowie 2028 roku. W te plany jednak nie wierzy Maciej Lasek, typowany na następnego pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK. Według niego, jeśli lotnisko powstanie, to nie wcześniej niż w roku 2032, może 2035, a w 2030 już ma obsłużyć, prawda, 28 milionów pasażerów. Także widzicie, że tutaj jakby gdzie ucho przyłożyć, tam inna informacja. Ważne, żeby powstało i żeby nie było takim lokalnym lotniskiem jak w Radomiu. O, to ja bym już był zadowolony, jakby by było drugie Okęcie, no to by było fajnie. A jednym z czynników, które wpływają na takie, nie inne, różne prognozy, jest uwzględnienie regulacji środowiskowych, które zaczną obowiązywać w najbliższych latach. Związane jest to oczywiście z kochanym naszym pakietem Fit for 55, czyli bądź biedny dla dobra klimatu. Tak, takie jest głównie przesłanie. Analizy wskazywały, że w latach 30. obecnego wieku regulacje środowiskowe mogą obniżyć popyt nawet o 8%, czyli 8% tych najbiedniejszych nie będzie mogło latać. Natomiast oczywiście generalnie mówi się o tym, że te 8% to zostaną ucięte krótkie połączenia europejskie głównie i amerykańskie, gdzie no jest zastępstwo w postaci kolei na przykład. Inne analizy jednak pokazują, że w dłuższym horyzoncie czasowym ten czynnik środowiskowy będzie jednak wyraźnie tracił na znaczeniu w związku z postępem technologicznym i spadkiem cen zrównoważonych paliw lotniczych. Z lotnisk przenosimy się na tory, chociaż tutaj też Jet w nazwie, RegioJet, a więc czeski przewoźnik kolejowy, narzeka na polski system. Przepisy Urzędu Transportu Kolejowego są skomplikowane i nie pozwalają im się rozwijać. Przykładem pokazanym przez RegioJet jest połączenie na trasie Kraków-Warszawa. W 2020 roku oni już mieli przygotowany skład, no na tą po prostu trasę, ale wydanie decyzji o otwartym dostępie trwało, uwaga, uwaga, 834 dni, plus jeszcze miesiąc na uprawomocnienie i no w takich warunkach wskazują, że żadna firma no nie może zostawić swoich zasobów no niewykorzystanych po prostu i chcą zarabiać. W związku z czym RegioJet urósł w Austrii, a nie wiadomo, czy się w ogóle nie będzie zwijał z naszego kraju. Czeski przewoźnik, co nas to obchodzi? No nie, to drodzy Państwo, dla nas też ma konsekwencje, no bo jeżeli nie ma konkurencji, no a czeski przewoźnik miałby taką stanowić, no to nie dziwcie się, że ceny są wysokie. Informacje na temat katedry Notre Dame, będzie ona udostępniona turystom w grudniu tego roku. W ubiegłym roku w mediach pojawiły się sugestie, że odbudowa katedry już pozwoli nam ją zwiedzać podczas Igrzysk Olimpijskich, które oczywiście latem, natomiast teraz wiadomo, że tak się nie stanie. Świątynia ma być otwarta dopiero 8 grudnia. Więcej, prace rekonstrukcyjne będą trwały nawet po udostępnieniu obiektu zwiedzającym do 2025 roku, natomiast odbiór dziedzińca i otoczenia świątyni planowany jest dopiero na rok 2020. Władzom Kambodży zależy na przywróceniu turystyki przyjazdowej do stanu sprzed pandemii, jako że turystyka stanowi jeden z filarów generalnie gospodarki kambodżańskiej, no to od 1 stycznia tego roku w Kambodży startuje program e-karta przyjazdu. Obcokrajowcy wybierający się do tego kraju będą mogli w internecie wypełnić wszelkie formularze niezbędne do przekroczenia granicy. To jest imigracyjne, zdrowotne, celne. Program realizowany będzie w wersji pilotażowej, która potrwa do 30 czerwca. W tym czasie podróżni będą mieli również możliwość tradycyjnego wypełniania formularzy przyjazdowych. Natomiast od 1 lipca wszyscy już będą musieli wypełniać te formularze elektroniczne. I to, drodzy Państwo, na tyle newsów na dziś, a po przerwie wracam do historii naszego rodzimego kolarstwa.